Pod Kijowem Armia Czerwona poniosła jedną z największych i najbardziej dotkliwych klęsk w tej wojnie. Niemcy ogłosili, że wzięli do niewoli 665 tysięcy radzieckich żołnierzy i zdobyli 884 czołgi oraz 3718 dział artyleryjskich. Tysiące czołgów i samochodów zostało zniszczonych w toku walk lub spalonych przez własne załogi, aby nie dostały się w ręce wroga. Rosjanie nigdy do tak wysokich strat się nie przyznali, twierdząc, że wszystkie wojska frontu południowo-zachodniego liczyły 627 tysięcy żołnierzy, z których zginęło w boju, zmarło z ran i chorób, zaginęło lub dostało się do niewoli 585 tysięcy 600 żołnierzy. Kilku niemieckich dowódców utrzymywało, że za świetne zwycięstwo pod Kijowem Niemcy zapłacili bardzo wysoką cenę. Generałowie Heinz Guderian i Franz Halder twierdzili, że uporczywa obrona wojsk radzieckich i przedłużające się walki opóźniły niemiecki marsz na Moskwę i w rezultacie uniemożliwiły zdobycie stolicy. Heinz Guderian. W 1941 roku w czasie agresji na Związek Radziecki dowodził drugą grupą pancerną, później drugą armią pancerną, działającą na prawym skrzydle grupy armii Środek. Grupa ta przyczyniła się do przełamania frontu radzieckiego w operacjach pod Białymstokiem, Mińskiem i Kijowem. W 1941 roku pod koniec, w wyniku klęski pod Moskwą, został odwołany przez Hitlera. W 1943 przywrócony do czynnej służby, objął stanowisko generalnego inspektora wojsk pancernych. Po zamachu na Hitlera przewodniczył sądowi honorowemu, decydującemu o zwolnieniu ze służby oficerów zamieszanych w spisek, co umożliwiało postawienie ich przed sądem. W lipcu 1944 został mianowany szefem sztabu generalnego wojsk lądowych. W 1945 Hitler po raz drugi pozbawił go wszystkich funkcji wojskowych, gdyż Guderian sprzeciwiał się jego koncepcjom militarnym. Stalin nie zastanawiał się, w jakim stopniu obrona Kijowa może opóźnić ofensywę na Moskwę. Dla niego najważniejsze było utrzymanie stolicy Ukrainy ze względu na rozmowę z Hopkinsem, którego zapewnił, że 1 października front przebiegać będzie pod Leningradem, Moskwą i pod Kijowem. Zaś Niemcy będą musieli wstrzymać działania ofensywne i przejść do obrony ze względu na deszcz i błoto. Tymczasem sytuacja rozwijała się całkowicie odmiennie niż przewidywał Stalin. Mógł się obawiać, że zachodnie mocarstwa, widząc jak szybko i gwałtownie pogarsza się sytuacja na froncie, nie zechcą zawrzeć sojuszu i przysyłać broni, gdyż zostałaby zmarnowana. W pewnym sensie miał rację. Harry Hopkins po powrocie do Waszyngtonu zrekomendował spotkanie przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w Moskwie, do którego powinno dojść zgodnie z zapewnieniami dyktatora, i wskazywał na termin między 1 a 15 października, co bez wątpienia również wynikało z rozmowy ze Stalinem. Wojska niemieckie miały wówczas zakończyć działania ofensywne i front zamarłby co najmniej do wiosny 1942 roku, a więc prezydent Roosevelt i premier Churchill mogliby łatwiej przekonać swoje narody, że nadszedł decydujący czas odbudowania sił sojusznika, tak aby na wiosnę mógł on zadać decydujący cios hitleryzmowi. Dlatego Stalin robił wszystko, aby delegacje przybywające do Moskwy zastały sytuację taką, jaką przewidział. Dlatego armie frontu południowo-zachodniego musiały do ostatka bronić Kijowa, a gdy wreszcie zezwolił im na opuszczenie miasta, nie zgodził się, aby odeszły zbyt daleko na wschód. Bezinteresowny prezydent Roosevelt. Prezydent Roosevelt oferuje pomoc. Nowy ład w światowym wydaniu. Karta atlantycka. Jak usiedlić Stalina? Panie prezydencie, William Bullitt, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie, uznał, że nadszedł czas, aby zabrał głos. Narada w Białym Domu trwała już od kilkudziesięciu minut. Prezydent i jego ministrowie omawiali przebieg konferencji z premierem Winstonem Churchillem. Odbywała się ona w dniach od 9 do 12 sierpnia 1941 roku w kabinach dwóch okrętów – amerykańskiego krążownika Augusta i brytyjskiego pancernika Prince of Wales, którym Churchill pokonał Atlantyk i przybył do Placentia Bay. Przywódcy dwóch mocarstw dyskutowali o sytuacji na świecie, ale oczywiście polityka wobec Związku Radzieckiego zajmowała główne miejsce w ich rozmowach. W zamian za pomoc dla Rosji powinien pan zażądać ostatecznego, pisemnego i publicznego przyrzeczenia ze strony Stalina, że Związek Radziecki zrzeka się wszelkich pretensji terytorialnych i przywilejów w Chinach i w innych rejonach Dalekiego Wschodu, mówił Bulit, a także zachowania w powojennej Europie granic sierpnia 1939 roku. Roosevelt zdawał się słuchać tych słów z wyraźną niechęcią, lecz ambasador nie zwracał na to uwagi. — Muszę ostrzec pana przed radzieckim imperializmem — mówił dalej, zamierzając rozwinąć temat, lecz Roosevelt przerwał mu. — Nie kwestionuję logiki pana wywodu, ale odnoszę wrażenie, że Stalin nie jest tego typu człowiekiem. Harry Hopkins mówi, że taki nie jest. Sądzę, że jeżeli dam mu wszystko, to prawdopodobnie mogę prosić go o coś w zamian. Noblesse oblige. Bulit patrzył zaskoczony na Roosevelta, lecz nie śmiał przerwać prezydentowi. — On będzie współdziałał ze mną dla stworzenia świata demokracji i pokoju. — Panie prezydencie, Bulit nie rezygnował z przekonania Roosevelta, że źle ocenia Stalina. — Kiedy pan mówi noblesse oblige, to proszę pamiętać, że nie chodzi o księcia Norfolk, lecz o kaukaskiego bandytę, który, gdy dostanie coś za darmo, będzie uważać ofiarodawcę za osła. Ta uwaga najwyraźniej dotknęła Roosevelta, gdyż poruszył się niespokojnie w fotelu. — Ja ponoszę odpowiedzialność, a nie pan — powiedział ostro nieprzyjaźnie — i mam zamiar działać według własnych przemyśleń. Roosevelt oparł dłonie na kołach fotela, dając znać, że rozmowa jest skończona i zamierza opuścić gabinet. Nie miał zamiaru tłumaczyć się ze swojego postępowania. Uważał, że stawianie żądań Stalinowi w czasie tak dramatycznym byłoby niewłaściwe, może nawet obawiał się odwrotnego ich skutku, zniechęcenia Stalina do negocjacji z mocarstwami zachodnimi i podjęcia próby dogadania się z Hitlerem. Prezydent miał już inny plan. Roosevelt uważał się za następcę prezydenta Woodrowa Wilsona, przywódcy Ameryki, który doprowadził do tego, że Stany Zjednoczone włączyły się w 1917 roku do światowej polityki i zamierzał po zakończonej Wielkiej Wojnie budować nowy, sprawiedliwy świat. 8 stycznia 1918 roku Wilson, przemawiając na wspólnej sesji kongresu, przedstawił 14-punktowy program pokojowy, zawierający zasady, które miały stać się podstawą budowania powojennego świata. Jawność dyplomacji i międzynarodowych umów, wolność mórz, wolność handlu i usunięcie ekonomicznych barier, redukcja zbrojeń, rozstrzygnięcie sporów dotyczących kolonii, utworzenie międzynarodowej organizacji. Wilson poniósł klęskę, chociaż jego propozycje zostały uwzględnione w postanowieniach traktatu wersalskiego, w tym utworzenie Ligi Narodów. Kongres USA odmówił jednak ratyfikowania traktatu pokojowego i przystąpienia Stanów Zjednoczonych do Ligi Narodów, co ostatecznie przesądziło o nieskuteczności działań tej organizacji. Zaś Stany Zjednoczone wycofały się ze Starego Świata, zamykając się w bezpiecznej twierdzy za oceanem. Izolacjonizm stał się oficjalną polityką rządu amerykańskiego, obwarowaną wieloma ustawami, których zmiana okazała się ogromnym problemem dla Franklina Roosevelta. On zdecydowany był powrócić do idei wielkiego poprzednika, acz dostosowanej do realiów świata lat 40. W połowie roku 1941, gdy wielkie połacie Europy były w rękach Hitlera i rozpoczęła się batalia na wschodzie, co do której nikt nie miał wątpliwości, że przesądzi o powojennym świecie, rozpoczynał się czas, w którym Roosevelt musiał przystąpić do realizacji planu Wilsona. Uznał, że pierwszy krok powinien polegać na pozyskaniu Stalina, a nie można było tego dokonać, stosując wobec Związku Radzieckiego działania, które w dwudziestoleciu międzywojennym często stosowały mocarstwa demokratyczne, zresztą z fatalnym skutkiem. Tak było chociażby w czasie konferencji w Genui w kwietniu 1922 roku. Tam delegaci 28 państw debatowali nad włączeniem Rosji Radzieckiej do międzynarodowego systemu gospodarczego, ale stawiali warunek zwrotu pożyczek zaciągniętych przed wojną przez cara, którego to warunku Rosja przyjąć nie mogła. W efekcie konferencja w Genui zakończyła się niepowodzeniem, ale w Rapallo, dzielnicy Genui, delegacja radziecka podpisała układ z delegacją niemiecką, na mocy którego obydwa państwa zrzekły się odszkodowań i nawiązały stosunki dyplomatyczne. Zaczęła rozkwitać współpraca gospodarcza i militarna, która bez wątpienia przyczyniła się do wybuchu wojny, choćby dlatego, że Niemcy uzyskali dostęp do radzieckich poligonów i fabryk zbrojeniowych, gdzie mogli przygotowywać swoich dowódców i sprzęt do późniejszego podboju Europy. Roosevelt nie miał zamiaru odpychać ani też upokarzać Stalina. Czy brał pod uwagę, że dotknięty dyktator może zwrócić się do Hitlera? Dochodziły takie wieści. W czasie konferencji w Placentia Bay do prezydenta zwrócił się Adlai Stevenson, młody asystent ministra marynarki wojennej, z raportem opartym na doniesieniach z wiarygodnych źródeł wywiadowczych, że rozpoczęły się negocjacje radziecko-niemieckie. — Nie wierzę — odpowiedział prezydent. — Nie martwi mnie to. — A ciebie to niepokoi, Adlai? Stevenson, przyszły kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta, wymamrotał kilka słów, z których wynikało, że nie całkowicie zgadza się z prezydentem i wyszedł z kabiny. Roosevelt dostrzegał możliwość upieczenia dwóch pieczeni na jednym rożnie. Amerykański prezydent miał wiele za złe brytyjskiemu sojusznikowi, który uosabiał kolonializm, nazywany przez Roosevelta hańbą ludzkości, mówił do swojego syna Eliota. Kolonializm oznacza wojnę. Eksploatuje się zasoby Indii, Birmy, Jawy, zabiera bogactwo tych krajów. A czy daje się im coś w zamian? Te kraje potrzebują edukacji, odpowiedniego poziomu życia, opieki zdrowotnej. Kolonializm jest negowaniem wartości wszelkiej organizacji, która ma służyć pokojowi, zanim zostanie stworzona. Nie musiał wyjaśniać, przeciwko komu kierował te oskarżenia, gdyż w tym czasie Indie i Birma były koloniami brytyjskimi. Roosevelt, przybywając na spotkanie z Churchillem, wiedział, że będzie miał okazję skłonić go do podpisania deklaracji, iż powojenny świat będzie światem demokracji, wolności i sprawiedliwości, a więc bez kolonializmu. Projekt takiej rezolucji przedstawił Churchillowi już w czasie pierwszego spotkania na pokładzie amerykańskiego pancernika. Churchill nie mógł odrzucić takiej inicjatywy prezydenta. Jeszcze tej samej nocy zabrał się do pracy i następnego ranka przybył na spotkanie z projektem pięciu wytycznych deklaracji. Przez następne dwa dni trwały dyskusje nad rozwiązaniami, jakie należało określić w dokumencie, nazwanym później przez prasę brytyjską kartą atlantycką. Ostatecznie zawarli w niej osiem podstawowych zasad, które miały stać się wyznacznikiem rozwoju powojennego świata, sformułowanych jednoznacznie. Żadnych terytorialnych zdobyczy, żadnych terytorialnych zmian bez zgody ludzi zamieszkałych na tych terytoriach. Samostanowienie narodów, międzynarodowa współpraca gospodarcza, poprawienie warunków pracy, rozwój ekonomiczny i bezpieczeństwo socjalne dla wszystkich ludzi, wolność od strachu i niedostatku, wolność żeglugi na otwartych morzach, ogólne rozbrojenie. Wtedy, w sierpniu 1941 roku, Churchill, którego państwo wciąż balansowało na krawędzi klęski, a jego przyszłość była uzależniona od pomocy gospodarczej i militarnej Stanów Zjednoczonych, nie mógł odmówić podpisania deklaracji przesądzającej o ostatecznym zerwaniu z kolonializmem. Roosevelt oceniał, że również Stalin, znajdujący się w gorszej niż Churchill sytuacji, nie będzie miał odwagi, aby odmówić podpisania Karty Atlantyckiej. Podpisywałby przecież szczytne zobowiązanie, zamiast przyjmować amerykańskie ultimatum określające działania Związku Radzieckiego po wojnie, jak proponował ambasador Bulit. Wynik byłby więc ten sam, ale osiągnięty w sposób, który nie zraziłby Stalina. Tak w istocie się stało. 24 września 1941 roku Związek Radziecki został sygnatariuszem Karty Atlantyckiej. Jej ideały, ożywiające koalicję antyhitlerowską, stały się podstawą Deklaracji Narodów Zjednoczonych podpisanej przez 26 państw sojuszniczych, w tym Polskę, w Waszyngtonie 1 stycznia 1942 roku. Stalin zdawał sobie sprawę, że jest to warunek otrzymania zachodniej pomocy. Mógł jednak uznać tych, którzy taki warunek postawili, za osłów, jak to określił ambasador Bulit. Wielki sojusz, negocjacje na Kremlu, biedny tłumacz Litwinow. Teraz wygramy wojnę. Lend-lease dla Związku Radzieckiego. Wehrmacht rusza na Moskwę. 7 października, załamanie czy wybieg Stalina. Stolica się przenosi. Bunkier w Kujbyszewie. Stalin pozostaje w Moskwie. Lord Beaverbrook, wysłannik premiera Churchilla, i Averell Harriman, reprezentujący prezydenta Stanów Zjednoczonych, zastępujący chorego Hopkinsa, przybyli do Moskwy 29 września i już tego samego dnia wieczorem zostali przyjęci przez Stalina. Lord Beaverbrook, brytyjski magnat prasowy, objął stanowisko ministra produkcji lotniczej i członka gabinetu wojennego u Winstona Churchilla. We wrześniu 1943 roku otrzymał tytuł Lorda Tajnej Pieczęci. Pełnił również funkcję pełnomocnika do spraw Lend-Lease w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Averell William Harriman, biznesmen i dyplomata, uczestniczył w Londynie w negocjacjach w sprawie Lend-Lease, a następnie koordynował wszystkie działania związane z amerykańską pomocą dla Wielkiej Brytanii. W 1943 roku objął stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie. Był w stałym kontakcie ze Stalinem i brał udział we wszystkich konferencjach sprzymierzonych. Radziecki dyktator był w dobrym nastroju i robił wszystko, aby goście odnieśli wrażenie, że byli oczekiwani i zostali przyjęci ze słynną rosyjską gościnnością. Tymczasem spojrzenia gości kierowały się w stronę niskiego, korpulentnego, o miłym wyrazie twarzy człowieka, który wyróżniał się ubraniem, miał na sobie tani, wymięty garnitur, wyświecony na łokciach i bardzo znoszone buty. Harriman starał się nie zwracać na to uwagi, ale Beaverbrook przyglądał się tak natarczywie, że zauważył to ambasador Cripps. Pochylił się w stronę Beaverbrooka i wyjaśnił półgłosem. To były minister spraw zagranicznych Maksym Litwinow. Zapewne Stalin zwrócił również uwagę na reakcję Beaverbrooka, gdyż następnego dnia Litwinow, pełniący funkcję tłumacza, ubrany był już bardzo przyzwoicie. Wnet wydarzył się inny, zaskakujący incydent. Harriman poprosił ambasadora Steinharta, aby opuścił gabinet. Trudno to wytłumaczyć. Zapewne Harriman pamiętał uwagi Hopkinsa na temat niechęci ambasadora do współpracy amerykańsko-radzieckiej i obawiał się, że może on przeciwdziałać porozumieniu, a przynajmniej opóźniać jego zawarcie. Brytyjski ambasador, obserwujący tę scenę z pewnym zdziwieniem, po chwili postąpił podobnie. Stalin, Harriman, Beaverbrook pozostali jedynie w towarzystwie rosyjskiego tłumacza. Litwinow doskonale wywiązywał się ze swojej roli. Beaverbrook zwrócił jednak uwagę, że w czasie całej rozmowy drugie drzwi w gabinecie prowadzące do prywatnego apartamentu Stalina były uchylone. Odnosił wrażenie, że za nimi jest ktoś, kto nadzoruje zachowanie Litwinowa. I po zakończonej konferencji przedstawi Stalinowi swoją opinię na temat rzetelności tłumaczenia. Było to bardzo prawdopodobne, gdyż należy wykluczyć, żeby w tym gabinecie znajdowały się mikrofony podsłuchowe. Jeżeli więc Stalin nakazał, aby sprawdzano to, co mówił Litwinow, należy założyć, że jedyną taką możliwość dawało pozostawienie otwartych drzwi do pokoju, w którym mógł przebywać drugi tłumacz. W czasie, gdy trwały rozmowy w gabinecie Stalina, negocjacje prowadzili również wojskowi członkowie delegacji angloamerykańskiej, generał Hastings Ismay i generał George Marshall. Dyskutowali z radzieckimi wojskowymi warunki i rodzaj pomocy, co okazało się nadzwyczaj trudnym przedsięwzięciem. Rosjanie byli tajemniczy do tego stopnia, że odmawiali udzielenia najbardziej podstawowych informacji. — Ile dział przeciwpancernych potrzebuje wasza dywizja? — zapytał generał Hastings Ismay i szybko dodał. — Nasza ma 72 działa. — No to zależy, jaka dywizja? — usłyszał odpowiedź. — No powiedzmy dywizja piechoty. — To zależy, gdzie ma walczyć — odpowiedzieli Rosjanie i widać było, że zabroniono im udzielać jakichkolwiek informacji. Mieli tylko przedstawiać żądania. Członkowie angloamerykańskiej delegacji byli zniechęceni do tego stopnia, że któryś z nich wymyślił anegdotkę powtarzaną później w Londynie. Radziecki przewodnik oprowadza amerykańskiego oficera po Moskwie i objaśnia. Oto hotel Eden od nazwiska brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Antoniego Edena. Poprzednio nazywał się hotel Ribbentrop. A to ulica Churchilla, poprzednio Hitlera. To jest stacja Beaverbrooka, poprzednio Göringa. Macie coś do palenia? Gdy otrzymał papierosa, powiedział... — Dziękuję, towarzyszu broni, do niedawna imperialistyczny sukinsynu. Negocjacje trwały 3 dni i podczas każdego spotkania atmosfera zrazu napięta poprawiała się. Było to bez wątpienia wynikiem przyjmowania przez Harrimana i Beaverbrooka radzieckich żądań dotyczących rodzaju i ilości uzbrojenia i sprzętu. Stalin dostrzegał w tym potwierdzenie, że demokratyczne mocarstwa porzuciły myśl zawarcia sojuszu z Hitlerem i zamierzają w wydatny sposób wspomagać Armię Czerwoną. Nigdy jednak do końca im nie uwierzył, tak jak nigdy do końca nie porzucił myśli o podjęciu negocjacji z Hitlerem. Sytuacja osiągnęła apogeum 3 dnia, gdy opracowano już dokładny program pomocy. Nawet Maksym Litwinow nie powstrzymał się przed okrzykiem radości. Zerwał się z krzesła ze słowami — teraz wygramy wojnę. Stalin był wyraźnie zadowolony. Gdy żegnał się z Harrimanem i Beaverbrookiem, nagle zwrócił się do Mołotowa i powiedział parę słów po rosyjsku. Wymienili zdania i Stalin rzekł do gości — mam nadzieję, że przyjmą panowie moje zaproszenie na kolację jutro wieczorem. Kolacja okazała się wielkim bankietem, w którym wzięło udział ponad 100 gości, zaś Beaverbrook, siedzący po prawej stronie Stalina, miał okazję przyjrzeć się dziwnym zwyczajom dyktatora. Obsługiwał go specjalny kelner, który podawał inne potrawy, niż otrzymywali pozostali goście. Nie nalewał też wina dyktatorowi, który postawił przed sobą butelkę i sam napełniał kieliszek. Gdy wypił, odwracał go do góry dnem i nakładał na szyjkę butelki. Atmosfera stała się przyjacielska i swobodna do tego stopnia, że w pewnym momencie Beaverbrook zapytał Stalina — niech mi pan powie, czy Kalinin ma kochankę? Wskazywał na Michaiła Kalinina, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej. — Nie, roześmiał się Stalin. Jest na to za stary. A pan? Beaverbrook nie odpowiedział. Ostatecznie był młodszy od 66-letniego Kalinina tylko o 4 lata. Protokół podpisany w Moskwie umożliwiał Związkowi Radzieckiemu skorzystanie z amerykańskiej pożyczki wojennej Lend-Lease i przewidywał na początek dostawę 150 artykułów od jeepów, czołgów i samolotów po buty i medykamenty. Lend-Lease – amerykańska pożyczka wojenna dla państw sprzymierzonych, udzielana na podstawie ustawy o pożyczce i dzierżawie uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych 11 marca 1941 roku. Upoważniała prezydenta do sprzedaży, wydzierżawiania lub pożyczania materiałów wojennych państwom, których obronę uznał za ważną dla obrony Stanów Zjednoczonych. Pomoc realizowana była na podstawie dwustronnych porozumień. Z amerykańskiej pomocy, której ogólna wartość w czasie wojny wyniosła prawie 51 miliardów dolarów, skorzystało 38 państw. Wielka Brytania otrzymała sprzęt i kredyty na 28 miliardów dolarów. Związek Radziecki ponad 11 miliardów dolarów. Chiny 4 miliardy dolarów. W czasie wojny wysłano ze Stanów Zjednoczonych do Związku Radzieckiego m.in. 14 795 samolotów, 7 tysięcy czołgów, 8 300 dział przeciwlotniczych, 51,5 tysiąca samochodów terenowych, około 700 tysięcy ciężarówek, 1980 lokomotyw oraz około 900 tysięcy ton materiałów wybuchowych i 4,5 tysiąca ton żywności, blisko 4 miliony opon samochodowych, 900 tysięcy ton materiałów pędnych, środki łączności, odzież, kompletne huty aluminium, gumy syntetycznej i tym podobnych. Udział Związku Radzieckiego w dostawach Lend-Lease oceniono na miliard dolarów, co jak się okazało było niewielką częścią dostaw dla tego państwa, których wartość w czasie całej wojny przekroczyła 11 miliardów dolarów. Wydawałoby się więc, że Stalin mógł mieć wszelkie powody do zadowolenia. Sojusz z dwoma najsilniejszymi państwami świata, dysponującymi nieograniczonymi możliwościami gospodarczymi, został zawarty. Lada tydzień miały zacząć napływać dostawy sprzętu, broni i surowców umożliwiających utrzymanie siły bojowej Armii Czerwonej. Również bardzo realne wydawało się utworzenie przez sojuszników drugiego frontu. Tymczasem 7 października stało się coś dziwnego i nie sposób ustalić, czy było to efektem załamania nerwowego, czy kontynuacją gry przeciw nowym sojusznikom, aby umocnić ich w przekonaniu, że nowe zobowiązania muszą realizować szybko, w jak największej ilości i bez wahania, a ponadto mają jak najszybciej przystąpić do tworzenia drugiego frontu. Tego dnia o zmierzchu do Moskwy przybył wezwany z Leningradu generał Georgij Żukow. Sytuacja na froncie ustabilizowała się i zapewne z tego powodu mógł on na krótko opuścić swoje stanowisko na froncie i przyjechać do Moskwy, aby osobiście przedstawić przebieg walk i plany obrony miasta. Stalin był chory. Leżał w łóżku, cierpiąc na silną grypę, a więc Żukow z sekretariatu na Kremlu, gdzie się zameldował, został skierowany do prywatnego apartamentu wodza. Wszedł do pokoju i zobaczył Stalina pogrążonego w rozmowie z Berią. Nie śmiał przerywać ani meldować się, więc stanął przy drzwiach i mimowolnie przysłuchiwał się rozmowie. Wynikało z niej jednoznacznie, że obydwaj obawiali się najgorszego, co zapewne wynikało z postępów wojsk niemieckich realizujących odkładaną od 15 września operację Tajfun, uderzenia na Moskwę. Adolf Hitler, który początkowo zdecydowany był koncentrować wysiłki Wehrmachtu na kierunku północnym, w stronę Leningradu i południowym, w stronę Stalingradu i kaukaskich pól naftowych, po zwycięstwie pod Smoleńskiem dał się przekonać swoim generałom, że należy zdobyć Moskwę. Bez wątpienia miałoby to ogromne znaczenie propagandowe dla niemieckiego społeczeństwa, wsłuchującego się z niepokojem w informacje o przedłużającej się wojnie, która pochłaniała coraz większe ofiary.